Reklama.
Dzięki wcześniejszym zbiórkom udało nam się stworzyć portal wnet.fm i wyruszyć w podróż dookoła Polski i opowiedzieć Państwu, jak wygląda Polska. 80 dni dookoła Polski to już za nami, a przed nami największe marzenie, jakie mamy, a największe marzenie to jest koncesja radiowa na 10 lat i nadawanie w FM-ie i stworzenie prawdziwego radia przez 24 godziny. I dlatego prosimy Państwa o wsparcie. www.wspieram.to/gwiazdka/aniołek/Święty Mikołaj. Bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby to nam się udało. Prosimy o wsparcie. Teraz nadajemy na falach FM, ale to ten czas szybko minie, bo to do 15 grudnia, ale potem chwila w FM-ie, czyli na www.wnet.fm i potem mam nadzieję, że będziemy mieli koncesję. Ale to też zależy od tego, czy Państwo tego chcą, czy Państwo nas wesprą. www.wspieram.to/gwiazdka. Krzysztof Skowroński. Zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Razem tworzymy wolne media. Wolność się opłaca, ale też wolność kosztuje.
I po reklamie.
Wolna antena. Radia Wnet.
Stefan Truszczyński, dzień dobry. Czwartek, 11. Tam było po reklamie, a teraz będzie przed programem, a w programie pan redaktor Artur Dmochowski. Pan redaktor Artur Dmochowski, czytam.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Dziennikarz, publicysta, szef, był pan szefem PAP-u, Polskiej Agencji Prasowej. No i tu mam napisane jeszcze dyplomata.
Tak.
Co to
tak,
za epizod?
No to nie epizod, tak się składa, że właściwie moje życie zawodowe rozdzieliło się na dwie ścieżki. Z jednej strony dyplomacja, praca w służbie zagranicznej, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no z drugiej strony dziennikarstwo, tutaj też w różnych mediach. I w sumie, nawet nie wiem, gdyby podliczyć lata, to pewnie byłoby to mniej więcej po połowie. To znaczy kilka lat pracy w Rzymie, na placówce dyplomatycznej, kilka...
W latach których?
W latach 2000-2006 byłem tam kierownikiem jednej z placówek Rzeczpospolitej. No poza tym jeździłem w misjach pokojowych, byłem na wojnie w Gruzji, w Bośni i Hercegowinie. No i w MSZ-cie oczywiście tutaj w centrali również kilka lat pracy, także w latach 90. jeszcze. Więc to się przeplatało trochę. No ostatnio jeszcze dwa lata temu zostałem rzecznikiem ministra spraw zagranicznych. A potem po tym okresie właśnie pracy w MSZ-cie przeszedłem do Polskiej Agencji Prasowej.
Dużo. A jeszcze ściągnę tutaj pracę zawodową. Więc tak, twórca i dyrektor TVP Historia w latach 2006-2009, redaktor naczelny podziemnego tygodnika Czas Solidarności i wydawnictwa Słowa i Myśl. Pracował pan też w nowojorskim Nowym Dzienniku i w TVP Kraków i Gazecie Polskiej. No.
Tak, no jak mówię, w różnych mediach. Właściwie tylko w radiu. Chociaż w radiu jeszcze jako student w studenckim radiu tak. Alma w Krakowie. Zaczynałem. To były moje pierwsze kroki dziennikarskie. Natomiast potem już albo w prasie, albo w telewizji.
Kilku takich redaktorów studenckiego radia to fantastyczne kariery zrobiło. Panie redaktorze, ale jednak to dziennikarstwo to tak mocno panu siedzi, co?
Oczywiście, że tak. No ja myślę, że te zawody są pokrewne, to znaczy na przykład i tu, to znaczy i w dziennikarstwie, i w dyplomacji bardzo się przydaje znajomość języków. Prawda? Umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność zdobywania informacji. Także oczywiście, że tutaj się pracuje z jednej strony w dziennikarstwie te informacje zdobywa się po to, żeby przekazywać je czytelnikom czy widzom, natomiast w dyplomacji to jest bardziej ograniczony zakres odbiorców, prawda? To znaczy to są często informacje poufne, często nieprzeznaczone do publikacji, natomiast, że tak powiem, rzemiosło, gdyby tak spojrzeć, to często ma wiele cech wspólnych.
Jeśli chodzi o to przekazywanie, to właśnie tu trzeba przekazywać i dziennikarz nie powinien donosić indywidualnie, ale tylko wszystko, co ja uznam za słuszne, publikować dla wszystkich, a dyplomata raczej trochę milczkiem działa, prawda?
Tak.
Nie może i dlatego razem tych dwóch zawodów, nie można uprawiać.
Nie.
Absolutnie. A bywają takie zakusy.
Albo.
Tak, pamiętam kiedyś, tak byłem do tak zwanego pierwszego programu i zdjąłem rzecznika rządu, który miał w telewizji program swój. Bardzo się na mnie gniewał, no, ale to nie wyobrażam sobie takiego mariażu. Panie redaktorze, no może zacznijmy od książek. Ja trochę czytałem, nie wiem czy wszystkie, nie wiem czy we właściwej kolejności. Na przykład zacząłbym jednak od tej wyborczej. Napisał pan taką książkę, która jest Kościół Wyborczy. No i to była praca chyba mozolna, bo tam tysiące pan musiał przejrzeć gazet. Pisze pan, że tam w każdej właściwie gazecie wyborcza uprawia atak na Kościół albo informacyjnie, albo publicystycznie. No to widzimy. A jeszcze jest taki atak dziwny, bo tam jest kilku takich, no może nie kilku, ale no już bez, jest takich, którzy tak jakoś mięciutko tak to robią. No i to panu zajęło sporo czasu.
Tak. Jak mówimy o książkach, to ja zacznę od pierwszej chronologicznie mojej książki, z której oczywiście jak z każdego debiutu każdy jest dumny. No więc w latach 80., czyli jeszcze w czasach nieoficjalnego obiegu podziemnego drukarskiego, wydałem książkę, która była biografią Józefa Kurasia Ognia.
Ognia,
i
tak.
To było, muszę powiedzieć, w tym okresie rzadkie. To znaczy wtedy jeszcze nie zwracano się tak w kierunku żołnierzy wyklętych czy żołnierzy niezłomnych, których
powiem,
teraz
pełny tytuł
wszyscy
był
znamy.
Ogień zginął za Polskę bez komunistów. I wydał CDN w 85 roku.
Tak.
No to muszę było przed czerwcem jeszcze.
Dużo no, przed czerwcem, lata 80. I muszę powiedzieć, że to jest ciekawostka, że nie był to wtedy temat popularny. To znaczy żołnierze, jak ich teraz nazywamy, niezłomni czy wyklęci, wtedy nie cieszyli się w ogóle zainteresowaniem historyków, nawet tych historyków podziemnych, właśnie tych nieoficjalnych, bo oczywiście nie mówię o tych PRL-owskich.
No właśnie, to ciekawe, bo że nie wykorzystano celowo tego tematu,
to znaczy,
nie chcieli.
Również publikacji tej mojej książki o ogniu kilka wydawnictw podziemnych odmówiło. I to prawdopodobnie wiązało się z tym, że Solidarność postawiła jak gdyby na walkę bez użycia siły, prawda? To był ruch pokojowy. Od początku mówiło się, że tylko strajki, tylko właśnie podziemie wydawnicze, tylko demonstracje, natomiast absolutnie bez użycia przemocy. Non violence, prawda? Było tak, Gandhi był tutaj wzorem, prawda?
No tak, trochę kamienie latały po ulicach.
No ale to była taka samoobrona, prawda?
No tak,
jak ZOMO atakowało
to musieli,
to się ludzie bronili. Mhm. Natomiast żołnierze niezłomni nie byli wtedy absolutnie priorytetem. To znaczy, to był taki epizod, który no z jednej strony ukrywała oczywiście władza PRL-owska, nazywając ich bandytami, w ogóle nie zajmując się tym, najchętniej przemilczając. Natomiast właśnie Solidarność również, czy w podziemiu, szerzej w podziemiu, ja byłem nie w Solidarności, tylko w NZS-ie, przecież byłem wtedy studentem w latach 80., więc nie podejmowano tego tematu.
A wydawnictwo, które podjęło, to jakie nazwiska? Może ich
CDN? CDN, no to oczywiście Czesław Bielecki.
On
był
najdłużej
chyba, z tego co wiem, twórcą tego wydawnictwa.
Tak. Ostatniego wypuścili do Rakowieckiej, ale myśmy też nosili tą Solidarności telewizyjne, jego książki, więc to była postać wtedy super.
Tak, więc on się zdecydował na wydanie tego, po tym jak kilka oficyn podziemnych jednak uznało, że to jest temat zbyt trudny, zbyt wtedy
to może o ogniu jeszcze, jakby tak powiedzieć, o Kurasiu coś krótko, ale najważniejsze.
No to była przeciekawa postać, to znaczy to był prosty góral. On był podoficerem zawodowym przed wojną, więc niewykształcony, tylko naturalny talent dowódczy, taki żołnierski miał, powiedziałbym. I to najpierw w czasie okupacji niemieckiej zorganizował tam duży oddział, który skutecznie walczył z Niemcami i oni tam mieli ogromne problemy z opanowaniem Podhala. No i potem kontynuował tą walkę po wojnie. Postać przeciekawa, jak mówię, bardzo barwna, taki właśnie góral niezależny. On na przykład nie zgadzał się z Unią Armii Krajowej często, zwłaszcza z tą Unią już potem pod koniec wojny. Nie złożył broni, prawda, nie rozwiązał oddziału, tylko walczył nadal. Jest to, wtedy no ta moja praca to była praca pionierska. Ja oparłem się na rozmowach, ponieważ tak się składało, że w roku 84 ze względu na to, że Służba Bezpieczeństwa rozbiła grupę, w której byłem zaangażowany w podziemiu. Musiałem się ukrywać, więc ukrywałem się na Podhalu i tak ze wsi do wsi, tam góralskiej.
W jakich miejscach?
Właśnie w kilku miejscowościach. W kilku miejscowościach i między innymi trafiłem do Waxmundu, gdzie skąd pochodził, to jest taka miejscowość na Podhalu, skąd pochodził Józef Kuraś i żył wtedy jeszcze jego brat, który był też bardzo ciekawą postacią, bo był takim domorosłym historykiem, amatorem. On zajmował się i historią Podhala, i historią swojej rodziny. Dużo z nim rozmawiałem, przekazał mi bardzo dużo informacji, pokazał różne dokumenty, które dotyczyły ognia. Rozmawiałem też jeszcze z żyjącymi wtedy partyzantami, którzy u ognia walczyli. Więc ta moja praca była oparta głównie na takich źródłach osobowych, to znaczy na tym, co...
Reporterskich.
Tak, tak. No chociaż też historyczna, bo oczywiście szukałem, jak tylko się dało wtedy, tych źródeł nie było wiele. No ale jak to praca pionierska, teraz już jest kilka książek o ogniu, dużo bardziej obszernych, dużo bardziej dokładnych. Ale ta pierwsza to
pierwsza
właśnie
to jest
wtedy
pierwsza.
Powstała. Tak.
Właśnie, a jak rozmawiał pan z nim o śmierci brata?
No oczywiście, tak,
jak
tak.
No, jak to on opisał?
O całym życiu.
A sam powód tak dramatycznego zakończenia?
No on został zdradzony, to znaczy jeden z jego ludzi zaczął donosić Służbie Bezpieczeństwa, więc go otoczono. I ponieważ nie miał szans, to tutaj nie do końca jest to wyjaśnione, czy popełnił samobójstwo, czy też, został zastrzelony, ale to już trudno wyjaśnić, ponieważ w tych ostatnich chwilach nie było tam świadków.
To było gdzie dokładnie?
To było w Ochotnicy, o ile pamiętam.
W Ochotnicy. I dokładnie kiedy?
Rok 47.
Tak, już pod koniec.
Tak.
Teraz idźmy dalej. Jeśli chodzi o... No potem te historyczne zainteresowania, pasja się przełożyła na ten kanał historyczny. A to
tak.
Przeskoczyłem kilka książek.
Tak.
Może po kolei. Jaką książkę by pan wybrał jako następną?
Kolejną książką była książka pod tytułem Wojna bez zwycięzców o wojnie wietnamskiej. A właściwie szerzej, bo ta wojna wietnamska angażowała pół świata. Wtedy były oba bloki zaangażowane. Czyli i blok sowiecki, komunistyczny i z drugiej strony oczywiście Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. Ta wojna w Wietnamie, która się toczyła w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, to była wojna, jak gdyby taka gorąca wojna, w której mocarstwa starły się podczas zimnej wojny, prawda?
Bo już.
Teoretycznie tak. One ze sobą nie walczyły bezpośrednio, natomiast no, tam walczyły, bo z jednej strony Chiny i Związek Sowiecki dostarczały Wietnamczykom uzbrojenia, również ludzie tam, instruktorzy, eksperci wspomagali Wietnamczyków, no a z drugiej strony były Stany Zjednoczone, które tam bezpośrednio wysłały swoich żołnierzy i próbowały uchronić południowy Wietnam przed inwazją komunistów. Jak wiemy, nie udało im się to po kilkunastu latach walk, i to ciężkich walk, tam zginęło według niektórych ocen nawet 2 miliony ludzi, to Wietnam Południowy został podbity przez komunistów, Amerykanie w niesławie się wycofali.
Saigonu.
Tak.
Ale jednak trzeba słowo powiedzieć chyba o tych żołnierzach wietnamskich, jak oni to nosili, te ciężkie armaty, tunelami, tyle kilometrów, wzbudzało to potem szacunek.
Tak, ja muszę powiedzieć, że też pisząc tą książkę rozmawiałem z wieloma Wietnamczykami, najczęściej takimi, którzy tutaj w Polsce studiowali czy pracowali. Pisałem ją też w latach 80., pod koniec lat 80., więc było ich tutaj całkiem sporo. I wielu z nich było żołnierzami, było partyzantami w tej partyzance komunistycznej czy w armii wietnamskiej. Więc oni też opowiadali bardzo ciekawe rzeczy i zobaczyłem, że to, że Amerykanie mieli tak ogromne problemy, że przegrali w końcu tą wojnę z krajem jednak znacznie mniejszym i wydawałoby się słabszym, miało wiele przyczyn oczywiście, ale jedną z tych przyczyn był niezwykły charakter narodowy Wietnamczyków. Wietnamczyków nazywają niektórzy autorzy Prusakami Azji, to znaczy oni byli takim narodem świetnie zorganizowanym, gotowym na wiele wyrzeczeń i bardzo bitnym po prostu. Tak. I dlatego ta partyzantka, którą oni zorganizowali, ta armia, którą wysyłali, bo tutaj walczyli i na te oba sposoby jak gdyby, No, to był jeden z powodów, dla których Amerykanie mieli tak ogromne problemy, bo Wietnamczycy nawet pomimo ogromnej przewagi technologicznej Amerykanów potrafili sobie poradzić. No i w końcu ich pokonali.
Coś tam z duszy polskiej im gra. Chyba tak.
Bardzo bitny naród, tak. Taki żołnierski, odważny i... No i przy tym świetnie zorganizowany, bo ta wojna to nie była tylko wojna, która toczyła się na polach bitewne, ale na przykład zorganizowali świetną sieć zaopatrzenia, bo tam musieli kilka tysięcy kilometrów partyzantkę zaopatrywać. Wybudowali całą sieć dróg, ogromne, tam były setki kilometrów tuneli, gdzie oni się kryli, z których atakowali potem. Także to był ogromny wysiłek i ten naród poniósł ogromne straty. Amerykanie w końcu przegrali, ale dałem tytuł Wojna bez zwycięzców, ponieważ w końcu okazało się, że sami Wietnamczycy ją przegrali, ponieważ ten ustrój, o który oni walczyli, czyli komunizm, przyniósł im same nieszczęścia. I potem, jak już Amerykanie się wycofali, Wietnam popadł w ogromny kryzys, w biedę. To w tej chwili jest nadal biedny kraj, pomimo, że już nie jest tak w pełni komunistyczny jak dawniej. Znaczy, oni idą tą drogą chińską trochę, czyli dopuścili prywatną. W dużej mierze prywatną gospodarkę rynkową. Natomiast władza spoczywa nadal w rękach partii komunistycznej.
No i mocno trzymana. Tak. Ale czy pan sięgnął trochę do francuskiej wojny? Czyli
tak, oczywiście.
Nic nie nauczyła Amerykanów tamten przykład. No i ten Ho Chi Minh, który jednak był wykształcony we Francji i był...
Niesłychanie ciekawa historia. Ta książka miała już 3 wydania ostatnie 2 lata temu i naprawdę zafascynowało mnie to. I to była moja druga.
Czyli to był ten Daleki Wschód, a potem była jeszcze były sprawy Rosji, jeszcze były sprawy Unii, jeszcze były sprawy Kościoła. Panie redaktorze, czas szybko leci. W związku z tym ja tak drążę, krążę, ale wie pan, czaję się na pana. Niech pan nam coś powie o tym papie. Polska Agencja Prasowa. Ja jestem taki, najpierw byłem dziennikarz prasowy i jednak tam ileś lat. Dawno, dawno to było temu, prawie 50, tak, dużo. Ale ten pap to był pap. Potem to już wszystko jakoś się pozmieniało. No szczerze mówiąc, trochę mnie denerwowało to sposób szczególnie rozstania się z panem w papie i myślę, że to był błąd. A jak pan patrzy na ten pap, co by pan w pigułce o nim powiedział, jak to wygląda dziś? Kiedyś wielka agencja, dzisiaj no...
To nadal jest wielka agencja i ogromnie ważna, mniejsza niż kiedyś, to znaczy szczególnie te ostatnie 8 lat poprzedniego rządu, kiedy jakby była taka tendencja do likwidowania wszystkiego, co państwowe, do ograniczania. To było widać w różnych instytucjach, nie wiem, likwidowano posterunki policji, likwidowano ambasady i konsulaty, likwidowano poczty, oddziały pocztowe i to samo było w papie. To znaczy pap w ciągu tych ostatnich 8 lat przed poprzedniego rządu skurczył się i został bardzo osłabiony. Było mniej dziennikarzy, było mniej depesz, po prostu jakby tą agencję tak... Ona się tak troszkę tak po równi pochyła i powoli się starczała. Coraz mniej, coraz słabiej działała.
Natomiast nadal
pozostała właściwie jedyną i największą polską agencją prasową, czy medialną szerzej, bo to już przecież nie tylko prasa, ale największymi klientami papu są w tej chwili telewizje, radia i portale internetowe. Prasa, jak wiemy, na rynku tym medialnym, ta prasa papierowa ma jednak, istnieje, ale ma dużo mniejsze znaczenie niż miała 5 czy 10 lat temu. Teraz te media elektroniczne dominują, no i to widać również wśród klientów papu, którzy, jak mówię, najwięksi klienci to są w tej chwili telewizje. Więc jest to agencja medialna bardziej niż prasowa, no ale nazwa oczywiście pozostała. Więc te ostatnie lata były słabe. Teraz ja tam przyszedłem mniej więcej 1,5 roku temu i dzięki temu, że udało się przekonać decydentów, czyli rząd de facto do przyznania znacznie większej dotacji budżetowej, na ten rok 2017, pub zaczął się rozwijać, zaczął odzyskiwać siły. Zwiększyłem liczbę dziennikarzy, zaczęły powstawać nowe redakcje, nowe serwisy, na przykład serwis angielskojęzyczny bardzo silnie rozwinęliśmy. On praktycznie był w zaniku, kiedy przyszedłem do pubu. Udało nam się po roku ciężkiej pracy postawić go na nogi wtedy i obecnie pub produkuje codziennie około 80 depesz, czyli tekstów po angielsku. W znakomitej angielszczyźnie, tam pracują również native speakerzy. Więc jest to jakby gotowe źródło informacji o Polsce, bo często się ostatnio mówiło o tym, że na Zachodzie, czy w ogóle za granicą, panuje fałszywe informacje.
Czyli to w ogóle miał być języczek uwagi, to powinno być szalenie ważne. Zamiast gadać nam, że tam o nas źle piszą, to coś zrobić trzeba, żeby od nas wychodziły te informacje prawdziwe.
Dokładnie, więc to był jeden z moich priorytetów, to znaczy rozwinąć ten serwis angielskojęzyczny, żeby on stał się no takim najlepszym i pierwszym dla mediów zagranicznych źródłem informacji o Polsce. Udało się to zrobić, ten serwis zaczął działać. No, mam nadzieję, chociaż mnie już tam nie ma, że następcy będą to kontynuować i powstanie na przykład portal w języku angielskim.
Nie bardzo kto jest tam, to się nikogo nie ma tam.
No tam w tej chwili, tak, nie ma w tej chwili
szefa.
To znaczy Rada Mediów Narodowych poszukuje.
Ile już poszukuje? Miesiąc, dwa?
Półtora miesiąca.
Raczej jak się zwalnia kogoś, to trzeba wcześniej przygotować sobie następcę. Tak bym zrobił, ale ja się nie liczę. Natomiast panie redaktorze, właśnie jeszcze taka kwestia. Ja myślę, że jednak wszelkie instytucje medialne to ludzie, prawda? Można tam mówić lepiej, gorzej, wydają papier lepszy. No musi być dobrze słychać w radiu i w telewizji, nie no, ostry obraz, ale jednak ludzie, takim chodzi mi po głowie, taki, nie wiem, czy pan się zgodzi, czy nie, ale ten, nawet bez podejmowania dyskusji, taki gmyś na przykład, wysłali go do Berlina, ja tak patrzę, widziałem, jak on mówi świetnie po niemiecku, zna i tak czuje tego, a potem nikogo w ogóle nie widziałem, nie wykorzystywano go. I myślę, że taka, to coś chyba jest z tego, że walka wewnętrzna w kraju czasem niszczy pewne rzeczy, a dziennikarze powinni być wybierani jak? Po zdolnościach, po możliwościach, ich przygotowanie powinno decydować. Oczywiście, jeżeli źle coś robią, no to do widzenia, ale fachowcy? Fachowcy są na wagę złota, a wszystkim tacy zaangażowani. I to jest chyba...
To prawda, o takich fachowców najwyższej klasy jest bardzo trudno. PAP zaczął uzupełniać na przykład kadrę korespondentów zagranicznych, ponieważ ich też wiele tych placówek zagranicznych zlikwidowano w ostatnich latach.
Tak.
Ja intensywnie szukałem nowych korespondentów zagranicznych i okazało się to niełatwe, bo jednak to jest jakby najwyższa klasa dziennikarska. Tutaj jest niezbędna i świetna znajomość rzemiosła, i języków, i umiejętność obracania się w tych krajach.
I pewna dojrzałość.
Tak. Ale udało się, to znaczy teraz po tym roku, ponad roku mojej pracy w PAP-ie mamy więcej korespondentów zagranicznych niż mieliśmy i ta sieć się rozwija. To jeszcze jest do uzupełniania, bo jeszcze pewnie tych korespondentów mogło być znacznie więcej niż kilkunastu, tak jak teraz, ale to wymaga
ale
pewnie
również
pracy.
Trzeba ich potem lansować, trzeba po prostu ich spopularyzować, bo no, dziennikarz musi być popularny, jeżeli chce być. I to niektórzy w opozycji bardzo świetnie, no i te niemieckie różne pismo, one to świetnie wiedzą. One wiedzą, że ten taka postać, człowiek wykształcony i spopularyzowany gdzie indziej, a potem on nagle pracuje i robi.
No tak, no to co często jest właśnie tak, że korespondenci zagraniczni tworzą obraz danego kraju. No przecież weźmy ostatni przykład, czyli Marsz Niepodległości i tą taką narrację, która się pojawiła na Zachodzie, że to właśnie marsz faszystów i tak dalej. A skąd się ta narracja wzięła? Proszę sobie wyobrazić, że zaczęła się od korespondencji Amerykanki Vanessy Gery, to jest korespondentka Associated Press, amerykańskiej agencji z Warszawy, która została nadana 10 listopada, dzień przed marszem. Ona już nadała tą narrację, którą potem podchwyciły. No to poszło na cały świat. Poszło do New York Times, w Washington Post, we wszystkich najważniejszych mediach światowych. taka jest siła rażenia agencji informacyjna, agencji prasowej. Jeżeli korespondent napisze coś i zdoła to przekazać innym mediom, no a taka jest właśnie rola agencji i tak również PAP powinien działać, znaczy te wiadomości, które się tworzy u nas po angielsku, gdyby dostały się do mediów zachodnich przed tą korespondencją Associated Press, tak, to nie byłoby całego problemu być może.
No właśnie, ale jeszcze jest sprawa współpracy między agencjami. To też chyba jest ważne, żeby mieć jakieś siły przebicia i w TASie, i tam we wszystkich zachodnich, bo samemu zawsze jest trudno.
Tak, tak, ale to jest taka sieć agencji. Znaczy agencje współpracują ze sobą i PAP również ma podpisane umowy z większością agencji światowych. Takie umowy, które umożliwiają wymianę informacji, wymianę depesz.
Jak pan widzi teraz to, jaka taka, gdyby wyznaczyć zadania, jak to odkręcać, jak starać się do tych wszystkich, którzy kłamią o nas, docierać właśnie no, przez agencje, przez pewne akcje, ale Sienkiewicz pojechał kiedyś do Afryki. Nie wiem dokładnie, ile tam był, ale krótko. Napisał książkę, nazywała się W pustyni, w puszczy i ta książka jest czytana, wielbiona. Nasi jeżdżą po świecie, mamy dużo, a takich jakichś dzieł nie mamy.
To jest wiele sposobów, jak oddziaływać na zagraniczną opinię publiczną, jak przekazywać informacje. Agencja prasowa w pierwszym rzędzie, bo to może być najszersze źródło informacji. Portale internetowe można tworzyć w różnych językach. Telewizja, ten pomysł, o którym mówi się w TVP od pewnego czasu, czyli powołania takiej angielskojęzycznej telewizji informacyjnej, coś w rodzaju Poland Today czy Central Europe Today, taka agencja, taka telewizja, która pokazywałaby to, co się dzieje i w Polsce, i w naszych sąsiadach, w krajach naszych sąsiadów, w naszym regionie, nadawałaby na całym świecie, bo de facto te telewizje są dostępne, jeżeli nie wiem, pojedziemy do hotelu w Ameryce Południowej czy w Azji, to tam jest. Te telewizje są dostępne przez drogą satelitarną. Więc to jest drugie bardzo ważne narzędzie, które myślę powinno powstać, bo często się słyszy, że MSZ powinien zrobić to czy tamto, ale MSZ ma jednak troszkę inne narzędzia oddziaływania i to wszystko, co może zrobić, no to, nie wiem, ambasador może zaprotestować, wysłać list do redakcji, która tam napisała na przykład o polskich obozach koncentracyjnych. No, ale co z tego, jak ta redakcja ten list albo może w ogóle go nie wydrukować, albo gdzieś wydrukuje na ostatniej stronie, czy zamieści na jakimś portaliku internetowym dla świętego spokoju. Więc tutaj dyplomacja ma oczywiście swoje zadania, bardzo ważne w kształtowaniu wizerunku, ale na pierwszym, jak gdy najważniejsze są tutaj media, czyli agencja prasowa i telewizja.
Krzysztof Skowroński, którego teraz siedzę w jego property, to jest jednocześnie szefem z SDP-u i podejmuje takie akcje. Ja też tam działam w tym SDP-ie, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i coś tam próbujemy, ale...
Gratuluję wyboru do zarządu.
A dziękuję, tak, no ale...
W kongresie.
Tam walczymy. I tak trzeba. Natomiast jeśli chodzi o to... To kłamanie, no bo to, co było przy marszu tym ostatnim, to już skandal, jeden transparent i takie teksty, ale ja to uważam, że jak człowiek przegrywa, szczególnie facet, to niech sam siebie wini, a tam co, że tamten go pobił, no pobił go, bo się dałeś, chłopie, no. I teraz jest problem otwarty. Myślę, że to uda się zrobić. Ja jednak wierzę. Poza tym jest rząd, jaki jest, idzie dobrze i trzeba ten wspomagać. A jak będą inne decyzje, to będziemy myśleli. Natomiast dziennikarstwo, bo pan właśnie jest taki trochę rozdarty, ale a jednak ja jak czytam pana książki, no to ja widzę ten reporterski, ten dokumentalny trud, który jest najważniejszy. No żeby mówić prawdę, no co tu dużo.
To prawda, to jest najważniejsze.
Tak, najważniejsze. Traci się czasem stanowiska, to się normalna sprawa, ale to nie można się podać. Zresztą ludzie to wszystko widzą. Panie redaktorze, no bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. Zaraz będziemy
również
dzwonić do sprawy następującej. Dążę, bo pomyślałem sobie, że tak, tacy nasi korespondenci, nasi reporterzy i papowscy, no muszą też przekazywać informacje krytyczne o Polsce, prawda? Nie mogą, bo nikt nie będzie ich słuchał. No a tutaj mamy kilka takich krytycznych spraw dotyczących między innymi gospodarki i właśnie usiłujemy się w tej chwili połączyć z panem Arkadiuszem Sińskim. Pan Arkadiusz Siński, o, udało się, zaraz będziemy rozmawiać, to jest bardzo ciekawy ktoś, mianowicie działacz Solidarności, nawet tam sporo robił w Zagłębiu, Dąbrowie Górniczej, a jest to, przepraszam na sekundeczkę, muszę ten telefon troszkę, tutaj pan Artur mi pomaga. Dzień dobry panie Arkadiuszu.
Witam pana redaktora.
Dzień dobry. Pan Arkadiusz, zacząłem już o panu mówić. Pan Arkadiusz Siński, telefonuje pan, jest pan w tej chwili w Dąbrowie Górniczej?
No, jestem w tej chwili w Katowicach.
Obok, tak, no niedaleko.
Korzeń, tak, obok jestem.
No właśnie.
W metropolii górnośląskiej.
Tak jest, ważne, niesłychanie. Panowie, a pan Artur Dmochowski i teraz pan Arkadiusz. Panie Arkadiusz, no dwie sprawy właściwie takie, które wiem, że pan się zna i żyje. To jest Solidarność i to cała działalność, pana walka, pana praca związana społeczna z wszystkim tym przez wiele lat. A druga sprawa, no to ten węgiel, przecież nie ma już kopalń. Paryż, kopalnie Świętochłowic, kopalnie właśnie Zagłębia nie istnieją.
No moje rodzinne miasto zachowało tylko w nazwie tą swoją górniczość, Dąbrowa Górnicza, która teraz ma piękne tradycje hutnicze, ale przeszłość ma zdecydowanie górniczą, no ale ona jest już historyczną przeszłością, można powiedzieć.
Właśnie niech to jest, bo kiedyś jak rozmawialiśmy, powiedział mi pan taką fajne porównanie, że to jest taka głębia tego pokładu węglowych w rejonie Katowice i tak dalej, a potem właśnie tutaj na wschód, bardziej północny, przy Dąbrowie i na zachód, to ten węgiel wręcz wychodzi aż na wierzch.
Co prawda nie jestem geologiem, ale czerpiąc tutaj z wiadomości takiego najbardziej znanego geologa w Zagłębiu, właściwie Dąbrowianina świętej pamięci profesora Goszcza, to on zawsze nam tłumaczył, że Niecka, właściwie Zagłębie Górnośląskie, tak to by można nazwać, ma swój pokład, taki najbardziej miąższ węgla kamiennego, o grubości kilkunastu metrów jest i on jest, ma kształt taki jakby paraboli z wierzchołkiem w dół. No i te ramiona, czyli ta wychodnia do powierzchni tego pokładu węglowego jest w okolicach właśnie z jednej zachodniej flanki Zagłębia Górnośląskiego w Gliwicach, w okolicach Gliwic, a drugie w Dąbrowie Górniczej, tutaj w Zagłębiu. No a najgłębiej jest właśnie tak w okolicach Halęby i to jest właśnie ta parabola. No a w okolicach Zagłębia Dąbrowskiego już w tej chwili ta eksploatacja została zaprzestana, bo ta ostatnia kopalnia Kazimierz Juliusz w likwidacji, co nie oznacza, że nie ma węgla tutaj pod ziemią w tych terenach, ale jego możliwość eksploatowania jest określona jako nieopłacalna, że w obecnych możliwościach technologicznych sięganie do tych zasobów jest nieopłacalne, że koszty byłyby zdecydowanie większe niż ewentualne korzyści, ale węgiel jest, tylko w takich złożach mało dostępnych. No, na przykład w Dąbrowie Górniczej były zostawione nawet na płytkich głębokościach węgiel, ale pod obszarami, gdzie ta eksploatacja groziłaby jakimiś takimi skutkami szkód górniczych, jak na przykład pod kościołem Matki Bożej Anielskiej, takim potężnym Dąbrowie, jest tak zwany filar ochronny zrobiony tak samo pod hutą bankową w centrum miasta, bo tutaj w Zagłębiu właśnie były te praktyki wypełniania tej przestrzeni po wybraniu złoża węgla, no niekiedy często z kamieniem, poprzez wypełnianie go piaskiem dostarczanym za pomocą wody, czyli na tak zwaną podsadzkę. A na Śląsku to najczęściej jest eksploatowane poprzez tak zwany zawał, czyli ta przestrzeń sama się odpręża. No i później jak to jest pod polami uprawnymi taka metoda wybierania tego węgla z podziemia, no to jeszcze tam wielkich szkód nie ma, bo na polach uprawnych to nie ma znaczenia. Ale jak jest jakieś obciążenie na powierzchni, jakieś budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe, no to ta przestrzeń, która jest wybrana z dołu, ten węgiel jest zabrany, no to gdzieś te naprężenia muszą znaleźć ujście. Jeżeli nie ma tego podporu zapełnienia tej powierzchni, tej objętości właśnie takim piaskiem dostarczanym za pomocą wody, czyli ta podsadzka, no to wówczas mamy te efekty na powierzchni widoczne poprzez tak zwane szkody górnicze.
Na przykład Bytom się przypomina, prawda? To, co się
tak,
stało,
no to, to...
Panie Arkadiuszu, pożegnam pana redaktora Artura Dmowskiego, który biegnie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również
za rozmowę. I mam nadzieję, że te sprawy Śląska, Zagłębia będą istotne i również pana działaniu, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Panie, a my wracamy, bo wspomniał pan Dąbrowa, to moja mama się urodziła, wspomniał pan Hutę Bankowek, to mój dziadek był szefem ślusarzy. Takie rzeczy, które w naszej rodzinie są ważne. Ale teraz idźmy do rzeczywistości współczesności. Mianowicie coś drgnęło, no Krupiński miał być zamknięty, wszyscy tutaj bardzo mocno, Radio Wnet, Krzysztof Skowroński bardzo mocno walczył o to, ale zdawało się, że wszystko zostanie zasypane, zalane, a coś podobno się dzieje, nie wiem, dobrze czy źle, czy to ci Anglicy kupią, kto to kupi, nie wiadomo, może też drgnie w Zagłębiu, w Świętochłowicach, w Dąbrowie.
No, przy obecnych możliwościach eksploatacyjnych i przy kosztach sięgnięcia po te zasoby, po te złoża, które zalegają pod ziemią na obszarze wschodnim Wyżyny Górnośląskiej czy Zagłębia Górnośląskiego, no to obecnie chyba jest jeszcze nieopłacalne. Ale przypadek Krupińskiego, to z moich informacji jednak wynika, że to są już tak skomplikowane powiązania interesów krajowych, zagranicznych, osób publicznych i nieznanych nam, że chyba tutaj sama wiedza jakaś biznesowa, ekonomiczna jest niewystarczająca, że tutaj jakieś osłony służb specjalne. Tak, absolutnie, to jest konieczne, bo to już chyba wchodzą w rachubę zbyt duże wartości, zbyt wieloletnie czerpanie korzyści, więc w tej skali interesów to bez jakiejś obecności osłonowej służb specjalnych, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Tak samo jak sprawy gazowe. Wszędzie, gdzie energetyka ma jakieś interesy, to wydaje mi się, że nawet jak się nie mówi o tym, to na pewno takie działania gdzieś dyskretnie są prowadzone, bo to jest już troszeczkę więcej niż handlowanie na targowisku, więc chyba mamy wszyscy świadomość, że na pewno to się tak dzieje.
No właśnie, więc do nas docierają różne sprzeczne informacje. One są bardzo, bardzo niepokojące. I trzeba je wyjaśniać. Dziennikarze powinni to robić. Nie zawsze niestety robią. Niektórzy koledzy, no, troszcząc się o swoje stołki, boją się ruszać te tematy. I to jest naganne, bo dziennikarz musi, nawet jak się pomyli, może przeprosić, ale powinien nie bać się.
Ale właściwie, prawdę powiedziawszy, to osoba podpisująca się pod imieniem i nazwiskiem, pod jakimiś informacjami, pod jakimiś artykułami, czy działająca publicznie, no jest jednak w dużo gorszej sytuacji niż ten, kto wywiera na niego nacisk, bo przychodzi ktoś znikąd albo jakiś anonimowy i w jakiś sposób osobę zidentyfikowaną i wiadomo, gdzie mieszka, wiadomo, jakich ma członków rodziny, no to nacisnąć na taką osobę jest bardzo łatwo i wydaje mi się, że tutaj chyba to, co mamy najmniej uświadomione, czyli ta ochrona danych osobowych, która chyba z tego, co wiem, w przyszłym roku będziemy mieli chyba szok w maju, kiedy będą obowiązywały te unijne zasady ochrony danych osobowych i konsekwencje chyba będą za ujawnienie nieuprawnione nawet do 20 milionów euro. Więc na razie jesteśmy w takim letargu, nie wszyscy to wiedzą. Może zakłady zbrojeniowe, może banki, tutaj pracownicy nieco mają bardziej uświadomione, ale tak jak w pracy właśnie dziennikarza, który się zajmuje tematami, które uderzają w czyjeś interesy, no to jest prawie że pewne, że odreagowanie będzie przez osoby, które mogą przez taką działalność dziennikarza na tym stracić, więc zawód szczególnie dużego ryzyka. Teraz tak ryzykowne jak kiedyś kapłana w PRL-u, bo przecież mamy tego świadomość.
Tak, kamikadze. No ale mam nadzieję, że jednak jakieś wyjście się znajdzie, a poza tym wszystko zależy od ludzi. To jest prasa, jest dla ludzi, ludzie, społeczeństwo musi się upomnieć o nasze prawa i o wolność słowa.
Tak, a to potrzeba nam zwiększyć świadomość społeczną, bo to jest tutaj działalność dziennikarzy jest nieoceniona w tym względzie.
Ma pan na taką wspaniałą aglomerację, ma pan tylu ludzi, porządek, pracowitość, czystość, organizacja, to wszystko tam jest. Teraz jak przejeżdżam, zazieleniło się bardziej chyba jednak, a dużo rzeczy jest bardzo dobrych, no ale trochę rzeczy jest też złych, jak się niszczy familoki, jak się niszczy te stare budynki, tam się ładuje na parkingi, to chyba ta walka będzie długo trwała.
No ale są takie piękne enklawy tych familoków, na przykład Nikiszowiec, Giszowiec w Katowicach. To jest w skali tak europejskiej na pewno jakiś unikat architektoniczny, urbanistyczny nawet.
Giszowiec to się ma dobrze, bo się boją Giszowca ruszyć, ale Lipiny na przykład w Świętochłowicach, tam jest równie ciekawie, a zaniedbania i podobno zakusy na likwidację duże.
No ale Świętochłowice to jednak mają swój podstawowy hit, czyli staw Kalina, Kalinkę, którym jest pełna tablica Mendelejewa. No tak. I tutaj nikt z tym nie robi. To jeszcze
to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tam kilku zdaje się ministrów ochrony środowiska i tego typu zamieszkuje, czy zamieszkiwało i wdycha te opary. Była próba, żeby to usunąć, jakaś firma z Gdyni się zgłosiła, ale tą firmę oszukano i ona uciekła, bo nie mogła się podjąć zadania ponad siły. To tkwi. I to jest, jak tam się pojedzie, to naprawdę wygląda to jak jakaś płynna trucizna, bo to jest zielone, to jest żółte, to jest, tam obok jest ta wielka hałda, która jeszcze chyba ścieka do tego wszystkiego.
No ale to jest niezrozumiałe, że instytucje za to odpowiedzialne, czyli samorząd, ja nie wiem jak z instytucji centralnych, że ta sprawa jest tak zawieszona i nie ma radykalnie podjętych działań. Mimo, że na przykład pan minister Szyszko, minister ochrony środowiska ostatnio pięknie mówi, że w przyszłym roku będzie też taka międzynarodowa konferencja w Katowicach poświęcona ochronie środowiska, teraz była chyba w Bonn i pan minister mówił tak, że właśnie Katowice wcześniej znane jako czarne miasto, no w PRL-u nazywało się czarnego złota miasto, tak teraz miasto zupełnie zielone i dosłownie ich przenośni to w przyszłorocznych konferencji międzynarodowej właśnie będzie możliwość zaprezentowania tej zmiany charakteru stolicy metropolii tutaj Zagłębia Górnośląskiego, mówię, bo to jest chyba taka nazwa, która godzi jedną i drugą stronę tutaj sławnej rzeki Brynica, gdyby to nazwać, bo jedynie Solidarność Śląsko-Dąbrowska, tutaj jest jak gdyby te różnice historyczno-kulturowe godząca, także chyba też węglowo patrząc na to, to jest to Zagłębie Górnośląskie.
Tam dobrze byłoby tą konferencję koło tej Kalinki zrobić, a jest miejsce, bo obok jest stadion wielki, Piechniczek chyba tam był trenerem jeszcze niedawno, czy jest, i tam po prostu to wszystko, tam piłkarze grają, biegają, no i sobie wdychają tą truciznę.
Ale muszę powiedzieć panu redaktorowi, że tak ostatnio miałem przyjemność być na spotkaniu z laureatem Orderu Orła Białego, oznaczonego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w ostatniego 11 listopada.
Czarneckim prałatem.
Ksiądz Bernard Czarnecki. Tak. I on do młodzieży na spotkaniach, bo teraz ma te różne spotkania tam w okolicach Jastrzębia, ale nie tylko. I do młodzieży właśnie mówi to, co powiedział w imieniu tych odznaczonych.
Fantastycznie.
Razem z aktorem Franciszkiem Pieczką i dwa zdania, które
i Andrzejem
są tak uderzające.
I Andrzejem Pityńskim. Trzeci tak był rzeźbiarz. A zaraz tak to o nim powiem. A pan trafił mi w dziesiątkę. Dziękuję, że pan wywołał, bo ja byłem w Ulanowie wczoraj, w nocy wróciłem. Właśnie w miejscu urodzenia pana Andrzeja Pityńskiego. Także,
Ksiądz Bernard Czarnecki, 87-letni kapłan dzisiaj, on powtarza do młodzieży to, co powiedział do pana prezydenta Dudy, że jeszcze Polska nie zginęła, póki ją kochamy. Tak. I ojczyzna nasza, nie jesteśmy na nią skazani, tylko jesteśmy nią obdarowani. To, tak. Więc ten optymizm tego kapłana, studenta księdza profesora Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim, syna górnika, no piękne świadectwo daje. Tak. Sprawdził to u pana prezydenta i teraz młodzieży jeszcze raz to powtarza i to jest z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwane. To tak, aż jestem pewien podziwu dla tego człowieka i kapłana.
No te słowa, on mówił w imieniu trzech odznaczonych orłem białym, były tak jak ciosy takie wyrąbane w świadomości. Każde słowo, każde zdanie było nieprawdopodobnie ważne. I wzruszające, mądre i powinny rzeczywiście być zapamiętane i stosowane. Bardzo, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uda mi się pana jeszcze namówić, bo świetnie pan opowiada o tych sprawach. Tak tłumaczy pan nam tutaj z Mazowsza, jak to wszystko jest i dlaczego. No to górnicy to wszystko wiedzą, bo tam ta świadomość zawodowa jest ogromnie wielka i oby jednak udało się zachować to, co ważne i ocalić przynajmniej te najważniejsze pokłady koksującego węgla w Krupińskim, no i inne. Oby się jednak to zmieniło.
A ja panu redaktorowi dziękuję bardzo za zaproszenie na antenę, a państwu słuchającym za cierpliwość również dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Właśnie mówiliśmy, proszę państwa, o tych nagrodach Orła Białego. No i powiem państwu, bo odbyłem taką turę i między innymi w Ulanowie spotkałem się z panem Andrzejem Pityńskim, którego znam ćwierć wieku, byłem kiedyś u niego w Stanach. No to jest niesłychany człowiek, artysta, robi dalej pomniki, realizuje. Teraz będzie niedługo jego pomnik w Jeleniej Górze, tam będą jakieś kłopoty, ktoś coś tam. On robi niesłychanie patriotyczne, takie podniosłe, może się komuś nie podobać, ale to są ważne, niesłychanie dokumenty naszej historii. A Ulanów jest przepięknym miasteczkiem, które leży w widłach Tanwi i Sanu. I tam warto pojechać. Jak raz byłem, deszcz był i tak nie bardzo, ale mimo to piękne miasteczko, fajnie odnowione. Malutkie się robi, bo ludzie wyjeżdżają. Jest zaledwie tam 2,5 tysiąca mieszkańców. Cała gmina to 7-9. Kiedyś przed wojną było w Ulanowie 5. I te pamiątki są. No i oczywiście sprawy Flisaków, no znakomite muzeum, które pokazuje, czym byli Flisacy i jak to się wszystko odbywało, a ostatnio nawet dokonali takiego spływu rzeką Sanem Wisłą do Gdańska, 700 kilometrów wpłynęli. No i teraz jest duże, duże zainteresowanie młodzieży i dzieci, wnuków tych Flisaków dawnych. Również ojciec pana Andrzeja Pityńskiego takim był i był bohaterem wojny, partyzantem. 13 grudnia idioci go zaresztowali i trzymali w więzieniu. No, w każdym razie Andrzej Pityński już wrócił do Stanów i przymierza się do realizacji następnych. Pozdrawiam go i mam nadzieję, że wszystko się znakomicie uda. Tak jak i Ulanowi się uda, to miasteczko będzie kwitło. Tam jest świetny burmistrz, pan Garbacz Stanisław, który jest, no widzę jak działa, jak się, jak mówi, jak chodzi, jak jest prężny, także to wszystko zależy od ludzi. A teraz mam chyba tutaj połączenie z panem Tadeuszem Strzępkiem.
Tak jest, Strzępek. Tadeusz Strzępek, Tadeusz Strzępek, Kazimierz Dolny.
Kazimierz Dolny, Tadeusz Strzępek. Zdradzę, że również nasz kolega w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jest, ale jest przede wszystkim wspaniałym malarzem. Jedźcie państwo do Kazimierza Dolnego. Najlepiej się zakwaterujcie w domu dziennikarza przy ulicy Małochowskiego. Tam góry, czyste powietrze, wszystko. A i tam zobaczycie obrazy pana Tadeusza Strzępka. To jest inżynierem, architektem, urbanistą, jeszcze nie wiem kim jeszcze. No i takim działaczem. I teraz zajął się ekologią. Zajął się, ma taką grupę, oni się nazywają Ruch Wolnych Ludzi. Ruch Wolnych Ludzi. Polecam na portalu sdp.pl taki artykuł, felieton o krowie. Ostatnia krowa. Ostatnia jest już tylko jedna w tej okolicy Kazimierzu, bo rolnicy teraz chodzą do Biedronki i kupują tam masło. Czy tak?
Tak jest. GMO, żywność genetycznie modyfikowana.
No i właśnie wczoraj najważniejsze, wczoraj przed Sejmem zebraliście się dużą grupą, już nie pierwszy raz, było tych demonstracji wiele. I kto był, protest na czym się zasadzał i co się udało uzyskać?
No więc wczorajsza grupa została wpuszczona do Sejmu, mniej więcej 100 osób. I na sali sejmowej odbywały się procedury związane z wprowadzaniem GMO na nasz rynek. I uczestniczyłem w tej debacie. GMO, no wszyscy wiemy, to rośliny modyfikowane genetycznie i które nasz podległy Unii i korporacjom rząd usiłuje nam podstępnie wprowadzić na nasz rynek. Spotkanie było wymuszone przez nasze niezależne środowisko ekologów, rolników, a także naukowców.
Tam pani Łopata z Krakowa, ostra.
Pani Jadwiga Łopata jest niezwykle aktywna w tym ruchu. Jedną z liderek razem ze swoim partnerem, sir Julianem Rose, to jest Anglik. Ale on mieszka tutaj z panią Jadwigą, prowadzą takie niewielkie gospodarstwo
pod Krakowem.
Pod Krakowem, tak. No chcę dodać, że cała ta grupa aktywiści zjechali się z całej Polski, niekiedy z odległych miejscowości, 500-600 kilometrów. Niektórzy pokonali z Pomorza na przykład. Na Pomorzu jest taka silna grupa, nazywa się to Ekoland. Ekoland Pomorze to gdzieś Koszalińskie. No, jest taki Robert Wagner, wspaniały rolnik z Kotliny Kłodzkiej, który potrafi na 10 hektarach produkować zdrową, wspaniałą żywność bez sztucznych nawozów i bez herbicydów. Także to tak.
Właśnie na czym polega to oszustwo, bo mówi się nam, że były umowy, że nie można się z nich wygrzebać, że powoli trzeba się wycofywać, a to GMO, już nie, to G, to pierwsza literka, to się nasuwa porównanie, no ale nie tak. Będę tu mięsem rzucał, więc to płynie do Polski statkami, te nasiona.
Tak, ja wczoraj rozmawiałem z rolnikiem, który gdzieś w Lubelskiem ma hodowlę świń tucznych, 80 sztuk. No i on mówił, że on karmi te świnie jakąś śrutą sojową, którą kupuje, śruta jest GMO oczywiście, ale mówi tak, no proszę pana, ja tej świniny to nie jem, niech ona sobie idzie na rynek. Ja mam swoje 2-3 świnki, które hoduję naturalnie dla rodziny. No, a my się trujemy, my konsumenci, zwłaszcza ludzie z wielkich miast, którzy nie mają alternatywy żadnej.
Także jak to świństwo wejdzie w ziemię raz, to już chyba zostaje tam.
To nie tyle zostaje, co to się rozprzestrzenia, bo pyłki tych roślin to one z wiatrem, ze zwierzętami, które roznoszą pszczoły i tak dalej. Także to jest ogromne zagrożenie. No lista tych zagrożeń jest bardzo długa. Jest cały szereg opracowań naukowych. W internecie jest mnóstwo wiedzy, także...
Jak pan ocenia po wczorajszym dniu skutki waszego działania Ruchu Wolnych Ludzi? Coś to daje, czy to jest takie
Wydaje mi się, że, że tak, że daje, że oni jednak się liczą z nami. Wczoraj otrzymaliśmy takie 19-stronicowe sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej i podpisał to Jan Duda, przewodniczący podkomisji. No na 19 stronach, no to strasznie trudno byłoby to przeanalizować w parę minut. No, oni oczekiwali, żebyśmy za kilka minut już głosowali, czy się zgadzamy z tym, czy nie. No to wymaga całych wielogodzinnych studiów, wielodniowych, żeby 19 stron przeanalizować. To jest napisane takim pokrętnym prawniczym językiem, także tu naprawdę trzeba specjalisty. I myślę, że jeszcze kolejna debata będzie z nami, także jednak się trochę liczą. Wydaje mi się,
Wy, to znaczy jesteście kilkanaście lat i chyba kilka tysięcy ludzi.
Tak, ten ruch to już liczy. Jakbyśmy się skrzyknęli, to by tu przyjechało 15 tysięcy ludzi na pewno. No, na razie jest to taka grupa aktywistów rzędu 100-150 osób, która jest bardzo aktywna. To jest trzecie czy czwarte spotkanie już. Ono się rozpoczęło we wtorek po południu. Niektórzy byli we wtorek, pojechali do domu, drudzy przyjechali we środę. Także, że ci ludzie są naprawdę aktywni. No już mamy dość tych oszustw i dość gadania dziada do obrazu, jak to się mówi. Jeden z nas tak powiedział. Bo oni po prostu grają w ciuciu babkę. Tutaj jakieś odbywają debaty na tematy sądów.
Może pan jeszcze poleci, gdzie szukać informacji, bo są i portale.
Więc przede wszystkim Janusz Zagórski, NTV, to jest niezależna telewizja Wrocław, który cały czas aktywnie wszystko filmuje, nagrywa. U niego można kompleksowe informacje znaleźć.
No i pani Łopata i pan...
Pani Łopata, tak. Ja to tylko tam napiszę jakieś 2 czy 3 notatki. One się wkrótce ukażą. To będzie lakonicznie, ale polecam NTV Janusza Zagórskiego.
Ciekawe, jakby pan namalował GMO. Co by pan namalował?
Co bym namalował? No chyba jakąś czaszkę, jakąś śmierć.
No właśnie.
Zresztą... To nas wszystkich dotyczy, także to jest element depopulacji naszego narodu.
Trzeba z tym walczyć. Chciałbym dłużej, ale muszę kończyć, bo mi się czas antenowy kończy. Dziękuję, ale to nie ostatnia nasza rozmowa.
Słuchaczy i śledźcie państwo, co się dzieje w związku z GMO. Do usłyszenia.
Żegnam. Ruch Wolnych Ludzi, ładnie się nazywa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tadeusz Strzępek z Kazimierza, a ja Stefan Truszczyński z Warszawy. Dziękuję państwu. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Wolna antena. Radia Wnet.